Jeśli myśleliście, że ten dzisiejszy trudny poranek już się skończył, to jesteście w błędzie. Mamy jeszcze jedną ciekawą i trudną sprawę. Przyszli do nas pan Adam Wesołowski, przewodniczący Klubu Gazety Polskiej w Sztokholmie i pani Danuta Knap, wiceprzewodnicząca Klubu Gazety Polskiej w Sztokholmie. I macie państwo taką interwencyjną właściwie sprawę. Proszę powiedzieć, o co chodzi.
Witam pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet. Problem, który jest bardzo poważnym problemem w Szwecji, to jest problem zabierania dzieci przez urządy socjalne, które robi się to nagminnie i to naprawdę jest około 25 tysięcy dzieci rocznie. Są to dzieci z różnych rodzin, nie tylko z polskich rodzin. I Urząd Socjalny w Szwecji ma ogromne prawa. Nawet jeżeli sąd postanowi, że to dziecko powinno wrócić do mamy, to jednak Urząd Socjalny potrafi przyjechać z policją i to dziecko zabrać. Znamy takie przypadki w setki. Próbujemy interweniować, bo jest taka organizacja, to jest takie zrzeszenie, można powiedzieć, Prawo i Sprawiedliwość, które działa od wielu, wielu lat. My jako wolontariusze wspieramy i działamy razem. Udało nam się odzyskać część dzieci, ale to jeszcze jest naprawdę kropla w morzu. To są ogromne, ogromne problemy. Ja mieszkałam kiedyś w Finlandii i tego problemu nie było w Finlandii 30 lat temu, ale to, co dzieje się w Szwecji teraz, to jest naprawdę poważny problem. O co tak naprawdę chodzi? Chodzi tak naprawdę o to, że te dzieci są umieszczane w rodzinach. Najczęściej to są rodziny szwedzkie i za tym kryją się pieniądze, bo to są duże opłaty. Taka rodzina zastępcza dostaje na przykład za jedno dziecko, które przyjmuje do swojej rodziny, około 25 tysięcy koron. Wystarczy, że taka rodzina przyjmie na przykład dwójkę, 50 tysięcy, to jest naprawdę bardzo dużo pieniążków. I te rodziny po prostu z tego żyją, utrzymują się, rezygnują z pracy. My znamy taki przypadek, kiedy pani miała pozycję kierowniczki w urzędzie gminy i zrezygnowała z tej pracy właśnie z tego powodu, że dostanie takie duże pieniądze. Ona może mieć wtedy, zajmować się hobby, na przykład mieć koniki w domu, co jest bardzo drogą sprawą. I dwójkę takich malutkich dzieci przyjmuje. Myśmy byli na takim spotkaniu w urzędzie socjalnym. To naprawdę są dramaty, to są straszne rzeczy.
Pan Adam Wesołowski.
Witam wszystkich słuchaczy. Może dodam, pani wspomniała, pani Danuta, o Prawo i Sprawiedliwość. Tak naprawdę organizacja się nazywa Reto Kredwisa, po szwedzku Law and Justice po angielsku. I ona jest międzynarodowa. To jest bardzo mądra organizacja, dlatego że nie korzysta z żadnych zasiłków od żadnych państwowych ani innych źródeł, tylko właśnie od samych wolontariuszy. Ja bym tutaj zwrócił uwagę na to właśnie nasza rola jako wolontariusze. To jest bardzo trudna rzecz. Niewiele osób chce się tym zajmować, bo nie wiedzą, jak do tego podejść. Tymczasem mamy do czynienia tutaj z niesłychaną, ogromną instytucją, Urząd Socjalny. Ja próbowałem sam zrozumieć, będąc świadkiem na tego typu spotkania, kiedy ta biedna matka, ofiara tego wydarzenia, prawda, próbuje walczyć. Ludzie sprzedają wszystko, co mają, żeby na adwokatów wydać i odzyskać dzieci. Nie ma szans. Proszę sobie wyobrazić, że prawo te właśnie opieki nad dziećmi i młodzieżą jest tak napisane, że łamie prawo człowieka i konwencję praw dziecka. Artykuły, paragrafy tego prawa są tak sformułowane. Skąd się to wzięło? Kiedyś prowadząc samochód, przypadkowo słucham, jakiś archiwista Szwed opowiada, że on bada stare tam, powiedzmy, dokumenty ze średniowiecza, rok 1500 któryś. Co się dzieje? Nagle się okazuje, że jest bardzo dużo sierot. Państwo musi się nimi zaopiekować, ale państwo nie chce ich wychowywać, więc co robi? Wystawia na aukcję.
Sieroty.
Sieroty. Kto da konie. Ile? I tak, jeśli dziecko dokładnie. Jest starsze, to już może być pracownikiem darmowym, prawda? To państwo nie musi tak dawać. Ale jeśli dziecko jest małe i wymaga jeszcze wychowywania przez ileś lat, to wtedy państwo daje więcej pieniędzy. Proszę sobie wyobrazić, to jest tradycja, która ma 500 lat. Dlatego, kiedy ja, pracując w Szwecji od 40 lat, przepracowałem tylko w wielkich firmach szwedzkich, nie mogłem zrozumieć tej mentalności. I tu mi nagle się rozjaśniło. Ta opowieść tego archiwisty, że to ma po prostu podłoże luterańskie. Kiedy zlikwidowano klasztory, które tradycyjnie zajmowały się biednymi, nagle państwo przejęło na siebie tą rolę i z tego się zrobił ogromny biznes. Taka jest prawda. Idą za tym duże pieniądze, tak jak pani Danta mówi, i nikt nie chce tego zmieniać. Więc kiedy my, jako wolontariusze, siedzimy później na takim spotkaniu i ta biedna matka próbuje się bronić, robi co tylko może, nie wie, że jest przegrana, bo oni wszyscy z tego żyją, ci urzędnicy, psycholodzy i inni. To jest ich sposób na życie, więc dlaczego mieliby jej stronę wziąć? Dochodzi do tego niebywały skandal, w sensie czysto prawnym, że to, co Szwedzi nazywają sądy administracyjne, które dają ten stempel takiej powagi, daje, że tu jest decyzja, to są tak naprawdę sądy ludowe, tam nawet nie ma prawników. To jest zdumiewające, nikt tego nie wie, ale to jest po prostu
tak blisko Szwecja jest.
Na zasadzie
zupełnie o tym nie wiemy.
My decydujemy, a nie obywatel. Zdumiewające, ale proszę sobie zapamiętać, to powoduje ten konflikt kulturowy, dla nas trudny do zrozumienia. Jak ci ludzie mogą bez empatii traktować tą osobę? No podam jeden przykład. Jedna znana nam osoba, zresztą żona polskiego filmowca, który walcząc o te czwórkę dzieci zabranych 8 lat temu, no umarł w międzyczasie, jest film na ten temat, nie będę podał tutaj szczegółów, może po programie. On po prostu walcząc przez tyle lat, no umarł w międzyczasie, bo ze zgryzoty można powiedzieć. Natomiast ona po 8 latach pozwolono jej, że ta córeczka, jedna z tych czwórki dzieci, mogła do niej odwiedzić ją. Ja byłem przy tym spotkaniu, proszę sobie wyobrazić. Ta dziewczynka ma teraz 16 lat, ładna, mądra. Ja ją pytam, słuchaj, a czy ty masz kontakt z pozostałym rodzeństwem? Ona mówi, nie, nie wolno nam, ja nie wiem, gdzie jest pozostałe rodzeństwo. Gdzie umieszczony do różnych rodzin, instytucji. A ja mówię, ale jak będziesz miała 18 lat, masz 16, to będziesz mogła do mamy się wprowadzić, pomieszkać z mamą. Ona mówi, nie, ja sprawdzałam. Mnie przedłużyli do 21 roku życia. To ja mówię, skraca się wyroki prawdziwym bandytom, a tu dziecko, które nic nie zrobiło, przedłuża się jej nadzór państwa do 21 roku życia. Za co?
Nie, nie może kontaktować się z mamą.
To jest przykład. Nie, tylko jak pozwolą jej. Tak. Pozwolili, musiała wrócić potem. Tak to wygląda, zdumiewające.
Bardzo smutne to, co państwo opowiadacie. W takiej beztroskiej zdawałoby się Szwecji.
Ale żeby dodać element optymizmu, po tych wielu latach walki, ta organizacja, o której powiedziałem, zrobiła niesłychaną rzecz. Ponieważ już wcześniej składali do Trybunału w Strasburgu czy gdzieś odwołania i wygrywali przeciwko państwu szwedzkiemu, to się zawsze kończyło tak, że państwo wypłaca odszkodowania i potem cisza. Dziennikarze o tym nie piszą. Kiedyś Zaremba, Maciej Zaremba napisał artykuł, była burza wielka na ten temat, ale potem znowu cisza. Muszę powiedzieć, że w Szwecji jest stara tradycja. Uciszać to, co jest nieładne dla wizerunku. Jest 7 instytucji przynajmniej w Szwecji, które tylko się tym zajmują. W rządzie jest jedna osoba odpowiedzialna za wizerunek Szwecji. I zawsze to tak wygląda. Zapłacić i przyklepać i nie mówić więcej.
Z drugiej strony dobrze by było, jakby w Polsce było 7 instytucji dbających skutecznie o wizerunek Polski za granicą, bo cały poranek poświęciliśmy temu, jak się właśnie szkaluje nasz kraj za granicą. Przypomnę, że naszymi gośćmi byli pani Dorota Knap, wiceprzewodnicząca Klubu Gazety Polskiej w Sztokholmie i pan Adam Wesołowski, przewodniczący tej instytucji w Sztokholmie. Mam nadzieję, że następnym razem, jak nas państwo odwiedzicie, to będzie bardziej optymistyczny.
My też mamy taką nadzieję.
Życzymy wszystkiego dobrego. Dziękujemy, że działacie dla Polski tam, w Szwecji.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.
Pozdrawiam.
Dziękuję. A my już będziemy się powoli żegnać przy dźwiękach The Moody Blues, Melancholy Man, no bo jakżeż inaczej po takim poranku. Przypomnę, że poranek zrealizował Karol Smyk, przygotował Łukasz Jankowski, a męczył was prowadząc ten program Witold Gadowski. Dobrego dnia.